Witajcie orły i orlice. W gnieździe orła, w orlim gnieździe. Pan tu jest pośród nas. Amen. Przeczytałem w internecie, że pewna osoba wczoraj wieczorem postarzała się o 10 lat. W jeden wieczór. My wczoraj wieczorem odmłodziliśmy się o 10 lat. Wiecie, kim była ta osoba, która postarzała się o 10 lat wczoraj wieczorem? Trener Lecha Poznań. Napisali w internecie, że biedak o mało w dogrywce się nie wykończył, kiedy Lech przegrywał 1-0 z drużyną Inter i bynajmniej nie Mediolan, tylko z Baku. A później były rzuty karne. I trener Zieliński starzał się w sekundach, jakby rok do przodu, a więc wreszcie wygrali i odetchnął. A my wczoraj mieliśmy taki dobry czas. Amen. Pan podnosił nas, mówił do nas, wzmacniał nas, bo Bóg jest tu obecny. Wśród orłów i orlic Kościoła Zielonoświątkowego i nie tylko. Pan jest na tym miejscu, nie musimy się obawiać, bać, On działa. Dotyka nas, napełnia nas i dziś będzie chrzcił Duchem Świętym. Amen? Ilu z was nie przeżyło chrztu w Duchu Świętym? Podnieście rękę, szczerze, powiedzcie, nie przeżyłem chrztu w Duchu Świętym, nie jestem napełniony Duchem Świętym, nie jestem napełniona Duchem Świętym, potrzebuję tego. A ilu z was potrzebuje takiego odnowienia w Duchu Świętym, świeżego takiego tchnienia w swoje życie? Dzisiaj będzie taki czas i po drugiej sesji i wieczorem będziemy modlić się, aby Pan napełniał nas Duchem Świętym. Pan jest tu jako chrzciciel, nie ja chrzczę w Duchu Świętym i to uwalnia mnie, czuję się wolny, zrelaksowany, nie muszę się martwić, czy ktoś przeżyje, czy nie, bo to jest dzieło Boże, bo to Pan Jezus czyni, On chrzci Duchem Świętym. I nie zatraciliśmy Go, On tutaj jest. On jest pośród nas. Przypomina mi się taka humorystyczna opowieść, którą też opowiedziałem w Dziwnówku. W jednym zborze pastor zmagał się z dwoma urwisami. Tacy chłopcy dwaj, którzy ciągle sprawiali problemy i kłopoty. Nawet znikały różne rzeczy w kościele. Podkradali, rozrabiali, umykali z nabożeństwa i nie wiedział, jak sobie z tym poradzić. Pewnego dnia postanowił ich wezwać na rozmowę jako pastor i mówi, jutro czy tam pojutrze, kiedy będzie nabożeństwo, chcę was widzieć po nim w moim biurze. Ale jeden zachorował i tylko drugi przyszedł. Pastor go posadził i mu tłumaczy, że Kościół to jest miejsce, w którym Bóg przebywa, w którym Pan jest. I patrzy mu prosto w oczy i mówi, czy wiesz, gdzie jest Bóg? On tak otworzył oczy i taki przerażony, nic nie mówi. Pastor podniósł trochę głos, no pytam cię, czy wiesz, gdzie Bóg jest? Ten dalej nic, sparaliżowany, taki przestraszony. Pastor swoim donośnym głosem mówi, no powiedz wreszcie, czy wiesz, gdzie Bóg jest? A on powstał, jak wyrwał z kancelarii, prosto biegnie do domu, do swojego brata i mówi, ty słuchaj, wiesz co się stało? Boga stracili, myślą, że myśmy go im zabrali. Myśmy Pana Boga nie zatracili, On tu jest pośród nas i będzie czynił wielkie rzeczy. Amen? Dziś napełni Cię Duchem Świętym. Jeśli Twoje serce będzie otwarte, będziesz napełniony Duchem Świętym. Pierwsza sesja będzie trochę nauczająca. Chciałbym wytłumaczyć, jak wziąć Ducha Świętego, jak być napełniony Duchem Świętym. A druga sesja będzie bardziej inspirująca i może troszeczkę krótsza, abyśmy mogli stanąć do modlitwy i abyśmy mogli pomodlić się, by Duch Święty dziś napełnił tych, którzy tego pragną. Zgodzicie się ze mną? Będzie to dobry czas, który Bóg nam daje. Otóż wszystko, o czym mówimy w temacie jak potężny wiatr. Piękne hasło. Bardzo charyzmatyczne, zielonoświątkowe. Jak potężny wiatr. I wiatru, choć nie widać, to widać jego skutki. Nie chcemy tylko gołego słowa, ale chcemy skutków i manifestacji Bożej mocy. Bo jesteśmy Kościołem otwartym na działanie Ducha Świętego. I wszystko, o czym mówimy, kiedy mówimy o przejmowaniu dziedzictwa Pięćdziesiątnicy, kiedy mówimy o namaszczeniu, o darach Ducha Świętego, o których będziemy słuchać jutro, kiedy mówimy o dziele Ducha Świętego w Kościele, to wszystko upięte jest w przeżycie napełnienia Duchem Świętym. Chrzest w Duchu Świętym musi nastąpić najpierw. Jeśli chcemy żyć dziedzictwem Pięćdziesiątnicy, chodzić w namaszczeniu, musimy przeżyć chrzest w Duchu Świętym. Jest to temat, który motywuje mnie, który sprawia mi wielką radość. Bo nie ma nic piękniejszego, jak oglądać dzieci Boże napełniane Duchem Świętym. Mam wielki szacunek dla wszystkich ludzi wierzących. Ja kocham moich braci z Kościoła Wolnych Chrześcijan, z Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Kocham Kościół Jezusa Chrystusa, ale powiem to odważnie. Jestem dumny i szczęśliwy, że jestem zielonoświątkowcem. Że należę do Kościoła, że jestem w gronie braci, którzy są otwarci na chrzest w Duchu Świętym. Gdzie możemy się modlić o napełnienie Duchem Świętym, gdzie możemy przeżywać obecność Ducha Świętego, gdzie Duch Święty dotyka naszych serc, napełnia nas, manifestuje się poprzez dary. Jest to coś pięknego, być pełnym Bożego Ducha. I chwała Bogu za to, że i dziś mamy taki dzień i mamy taki czas. Niestety w Kościele, w naszych kręgach ewangelicznych istnieje wiele nieporozumienia w tym temacie. I myślę, że jest to także naszą odpowiedzialnością, abyśmy umiejętnie, z Bożym namaszczeniem, uczyli Kościół przeżywać Ducha Świętego, doświadczać napełnienia Duchem Świętym. Na przykład jedna grupa mówi, ja przyjąłem Ducha Świętego wtedy, kiedy narodziłem się na nowo i nie mam nic więcej do przyjęcia. Jest tego typu nauczanie. Inni mówią, nie. Nie przyjąłeś Ducha Świętego, dopóki nie będziesz ochrzczony w Duchu Świętym i nie zaczniesz mówić innymi językami, nie przyjąłeś Ducha Świętego. I po takich rozmowach gotowi są na siebie się obrazić. Czasami następuje jakaś kłótnia, spięcie, w ogóle niepotrzebne. Dlatego, że każdy z nich częściowo ma rację. I zazwyczaj tak jest, kiedy powstaje jakiś problem, który chcemy rozwiązać, zazwyczaj obydwie strony mają trochę racji. I tak samo w tym przypadku. I chciałbym to pierw wam przedstawić, nauczać, jaka jest różnica z tym pierwszym spotkaniem z Duchem Świętym, a także jaka jest różnica między drugim spotkaniem z Duchem Świętym. Bo w obydwu przypadkach Duch Święty odgrywa kluczową rolę. I nic nie możemy przeżyć i niczego nie możemy doświadczyć bez Ducha Świętego, który udzielany nam jest z Bożej łaski. Czy wiecie, że my nie musimy zapracować sobie na chrzest w Duchu Świętym? Nie musimy poprzez naszą pobożność, poprzez nasze zasady, prawo wewnętrzne Kościoła zapracować sobie na to, by Duch Święty nas napełnił. Duch Święty przychodzi z Bożej łaski. Biblia mówi w Ewangelii Jana 1, 16 i 17, że z Jego pełni wszyscy wzięli. Albo wszyscy mogą brać. Z Jego pełni wszyscy możemy brać i to łaskę za łaską. Następny werset brzmi tak. Zakon, nakazy i zakazy zostały nadane przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. A więc nastąpił pewien przełom, przejście. I oto znaleźliśmy się na płaszczyźnie łaski i prawdy. I bardzo pięknie jest to ujęte w naszym tłumaczeniu w liczbie pojedynczej stała się. Dlatego, że łaska i prawda zawarły związek małżeński. I prawda z łaską przychodzi razem. Są jedno. Są jednym ciałem. I gdy poruszamy się w Bożej łasce, także poruszamy się w Bożej prawdzie. I kiedy korzystamy z Bożej prawdy, która mówi nam o Duchu Świętym, korzystamy także z łaski, aby ten Duch Święty nas napełnił. I On przychodzi z Bożej łaski do naszego życia, a chrzcicielem w Duchu Świętym jest nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Zresztą wszystko wokół Niego się obraca. On jest najważniejszy pośród nas. On jest alfą i omegą, początkiem i końcem. I On podejdzie do ciebie i napełni cię Duchem Świętym. Ba, powiem dalej. Jest sprawcą wszystkich cudów w naszym życiu. Sam jest największym cudem, który mieszka we mnie i On ma moc ochrzcić mnie w Duchu Świętym, uzdrowić moje choroby, bo ten, który jest cudem i czyni cuda, żyje w moim wnętrzu. Dlatego mam prawo oczekiwać na Boże działanie. Ja nie muszę biegać za cudami, jeździć na różne konferencje, aby coś z Bogiem przeżyć, bo tam, gdzie jestem, w moim domu, w mojej komorze, mój Zbawiciel jest ze mną. Pan Jezus, Król Królów, Alfa i Omega, żyje tutaj w moim sercu i czyni cuda w moim życiu. Amen? Masz do tego prawo, bo Bóg dał nam to z łaski. Jak ten temat zrozumieć? Otóż chciałbym zaakcentować dwa wielkie święta. Pierwsze święto, które bardzo mocno akcentujemy, jest to święto pamiątka zmartwychwstania Pana. Cudowny jest wielkanocny poranek. Ja uważam, choć święta Bożego Narodzenia bardzo poruszają nas emocjonalnie, to jednak święto zmartwychwstania, święto zwycięstwa Jezusa na krzyżu i powstanie z martwych jest dla nas, ludzi wierzących, kluczowym wydarzeniem. Amen? Święto zmartwychwstania. A później obchodzimy po 7 tygodniach święto Pięćdziesiątnicy. A więc mamy dwa święta. Święto zmartwychwstania i święto Pięćdziesiątnicy. Ale aby dojść do święta Pięćdziesiątnicy, było najpierw święto zmartwychwstania. I oto tak Biblia to święto opisuje. Był to pierwszy dzień po sabacie. W Izraelu pierwszym dniem tygodnia jest niedziela. Ja miałem okazję być w Izraelu. Miałem okazję być podczas szabatu w Izraelu. I widziałem, co dzieje się już w sobotę w nocy, jak rusza do życia cały Izrael w niedzielę rano. Cały biznes się otwiera, ludzie zaczynają swoją pracę, bo był dzień wolny, a więc wszystko chcą nadrobić. Niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Coś się rozpoczyna się nowy tydzień. Symbolizuje to nam, że dzień zmartwychwstania Pańskiego jest początkiem czegoś nowego. Pan Jezus powstał z martwych. I kiedy patrzymy do Ewangelii Jana, 20 rozdział, to będzie nasz tekst na początek, wiersz 19 do 22. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, gdy nastał wieczór, czytamy, że drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam, a to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. To jest niesamowite, że zawsze, kiedy pojawia się Bóg, zawsze, kiedy przychodzi Chrystus, przynosi ze sobą pokój. On jest księciem pokoju. Księciem pokoju. Nagle wszystkie nasze wewnętrzne emocje, może podrażnione sytuacjami, okolicznościami życia, wyciszają się, bo On jest księciem pokoju. Daje takie kojące uczucie pokoju. Uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, zamknięci w pokoju. O! A gdzie były kobiety Boże? Niewiasty. No, w domu, przy kuchni oczywiście, gotowały obiad bojaźliwym i zastraszonym uczniom pańskim przed Żydami, bo oni nawet bali się wyjść ze swojego pomieszczenia. Moja Biblia mówi, że niewiasty w tym czasie już były na misji. Już zwiastowały, że zmartwychwstał. że on żyje. Ciekawe, nieprawdaż? Ciekawe skojarzenie. Byłem zdziwiony. Ja myślałem, że to my faceci górą. A tu widzę owych uczniów z bojaźni przed Żydami. Oni chodzili za Panem, ale i niewiasty chodziły za Panem. I także byli naznaczeni, także byli pod obstrzałem, może powiem. Także ochrona gdzieś u góry była niezadowolona z ich działania. Pamiętam, w Dziwnówku tam nie było ochrony, tylko tam byli ratownicy. Zmierzałem na kolejne wieczorne nabożeństwo, przechodzę obok ich stolika, oni jedli kolację, a oni siedzą i tak szyderczo mówią, o, palec Boży idzie. Mówię, lepszego komplementu nie mogli wymyśleć. Wspaniały komplement. Też drwiąco, szyderczo. Nie będą wszyscy dobrze o nas mówić. I Pan Jezus stanął pośród nich i czytamy, że uradowali się wtedy uczniowie Pana i znów rzekł do nich, słuchajcie faceci, uspokójcie się. Wyhamujcie. Wszystko jest okej. Jestem z wami. Zmartwychwstałem. Patrzcie na moje ręce, na mój bok. Patrzcie, jestem pośród was. Naprawdę? Panie, to ty? I Biblia mówi, że rozradowali się uczniowie. Czyż to nie jest wspaniałe, że zawsze, kiedy przychodzi Pan, kiedy jest Jego obecność, radość rozpiera nas. Amen? Radujemy się, bo Pan udziela nam swojej radości, a radość Pańska jest naszą siłą i ostoją. Dlatego bądźmy radośni. Bądź radosnym chrześcijaninem. Raduj się w Panu. Wesel się w Bogu swojego zbawienia. Wyrażaj tą radość. Może nie ma zbyt dobrze, może jest ci ciężko, ale wiedz, że twój Bóg jest z tobą i On cię nie zawiedzie. Kiedy Pan Jezus powiedział pokój wam, dodał, Ojciec mnie posłał i ja was posyłam. To samo dziś mówił do nas rano, kiedy Piotr się dzielił. Posyłam was, potrzebuję was, chcę was, jesteście dla mnie cenni, moimi naczyniami jesteście. Każdy na tej sali jest ważny. Nie ma lepszych i gorszych. Każdy może być Bożym narzędziem. Jesteś cenna, jesteś cenny w Bożych oczach. Bóg cię kocha, posyła ciebie. A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Tchnął. Tchnął na nich. Słowo tchnął, używane w języku oryginalnym, określa dmuchanie w ustnik fletu przez grającego w celu wydobycia dźwięku. Nie mamy tu flecisty, w Dziwnówku był, pięknie grał na flecie. Wydobywał piękne dźwięki, ale aby ten dźwięk się wydobył, musiał tchnąć. I to jest to słowo. Tchnął w nich. I powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. I na każdą z tych osób indywidualnie. Pan Jezus tchnął. Co się wtedy stało? Osobiście wierzę, że był to moment nowonarodzenia. Uczniowie narodzili się na nowo z Ducha Świętego. Bo nie można inaczej narodzić się na nowo. Nikodem usłyszał od Pana Jezusa, że musi narodzić się z Ducha Świętego. Nie ma innej możliwości, aby stać się dzieckiem Bożym. Żadne obrzędy, tradycje, prawo, zakon, nasza pobożność, sprawiedliwość, staranie się być dobrym nie sprawi, że będę nowonarodzonym człowiekiem. Muszę narodzić się na nowo. Muszę narodzić się na nowo. Musi tchnąć Ducha w moje wnętrze sam Bóg. Muszę narodzić się z Ducha Świętego. W Starym Testamencie ludzie byli zbawiani przez ofiarę, która jeszcze wtedy nie była dana. Bo wszystko w Bogu i w Bożym Królestwie jest w oparciu o wiarę. Wiara odgrywa niesamowitą rolę. Oni wierzyli w obietnicę, która była w proroctwach, w symbolach starotestamentowych Ich wiara spoglądała gdzie? W przyszłość. Patrzyli w przyszłość ku czemuś jeszcze niedokonanemu. W Nowym Testamencie jesteśmy zbawiani przez ofiarę Jezusa Chrystusa dokonaną na krzyżu. A więc my patrzymy wstecz w to, co się już wydarzyło i wierzymy, że to miało miejsce dla naszego odkupienia. Oni patrzyli w przyszłość. My patrzymy wstecz, co dokonał Jezus, kiedy umarł i powiedział: wykonało się. Dokonałem odkupienia. I w liście do Rzymian 10:9 czytamy: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. A więc oto, gdy Pan Jezus zmartwychwstał, to się właśnie stało. To się właśnie stało. Pan Jezus zmartwychwstał, abyśmy mogli uwierzyć, że możemy być zbawieni. Pokonał śmierć, zwyciężył grzech, odniósł triumf nad diabłem, szatanem i dzisiaj my w ten nowotestamentowy sposób, patrząc wstecz na dzieło dokonane, przeżywamy tchnienie Ducha Świętego i rodzimy się na nowo przez Ducha Świętego, którego Bóg za każdym razem pragnie tchnąć w nasze życie. Każdy z nas, kto narodził się na nowo, ma Ducha Świętego i został zrodzony z Ducha Świętego. Narodził się na nowo, do nowego życia. I ten sposób nowonarodzenia odnajdujemy, czy ten wzór nowonarodzenia odnajdujemy już w ogrodzie Eden. Kiedy Bóg stworzył człowieka i tchnął w niego dech życia. Później straciliśmy to, co było nam dane. Jaka szkoda. Czy wiecie, że człowiek miał żyć wiecznie? Miał być zawsze zdrowy? Miał korzystać z bogactw ogrodu Eden? Miał się cieszyć Bożym błogosławieństwem? I przez swój upadek, przez swoją głupotę, człowiek stracił to, co Bóg obiecał? Po prostu umarł, stał się istotą obumarłą duchową, miał imię, że żyje, ale był martwy? Nie miał relacji z Bogiem, pogubił się w życiu, stracił wszystkie te dobrodziejstwa. I Pan Jezus przychodząc, gdy zmartwychwstał, tchnął, jakby tchnął wiatrem życia i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego, abyście mogli stać się częścią nowego stworzenia i abyście z powrotem w dziedzictwo wzięli to, co ja wam obiecałem. I dzisiaj dzięki nowemu życiu możemy przeżywać, możemy doświadczać wspaniałości Bożych. Czy jesteśmy doskonali? Nie. Dążymy do doskonałości. Pragniemy widzieć nasze życie jak najbardziej doskonałym. Eliminujemy z naszego życia nasze błędy. I wzrastamy w Panu. Dążymy do wymiarów Chrystusowych. Ale ja nie jestem doskonały. I bez względu na to, co o mnie myślicie, jeśli dobrze myślicie, chwała Bogu i wam. Ale gdy porozmawiacie z moją żoną, to wam powie, że nie jestem doskonały. Że czasami musimy usiąść, porozmawiać ze sobą, pomodlić się. Musimy pewne rzeczy zmieniać, korygować w naszym życiu. Musimy dążyć prawidłową drogą do wychowania naszych dzieci. Na początku roku Bóg bardzo nas skorygował, dotknął naszego życia, kiedy na spotkaniu liderów odpowiedzialna za prowadzenie dzieci powiedziała: słuchajcie, musimy coś zmienić. Dlatego, że my, nauczyciele szkółek, my wiele wiemy. Bo dzieci to straszni donosiciele. Oni na szkółkach wszystko mówią o tym, co się w chałupie dzieje. Ja tak po naszemu mówię. Co się w domu dzieje. Kiedy pytam się dzieci, no czemu taki jesteś zamknięty, nie modlisz się, ani nie ma w twoim życiu jakiegoś entuzjazmu. Modlisz się w domu, masz społeczność z rodzicami, a gdzie tam? Dzieci prosto mówią. A oni nie mają czasu. Ciociu, gdzie tam? Modlitwa wspólna i czytanie Biblii, ja nie pamiętam, kiedy to było. Musimy się zmieniać. Musimy układać prawidłowo nasze wartości. Stawiać prawidłowo nasze priorytety. Abyśmy osiągnęli to, co Bóg dla nas zaplanował. Kiedy ona to mówiła, pierwszego dotknął Bóg. Pierwszego, znaczy mnie. Stałem i powiedziałem, to mnie dotyczy. Nigdy nie mamy czasu. Zawsze mamy coś do roboty. Zawsze gdzieś muszę lecieć. Zawsze coś musimy robić. Ja pokutuję z tego. I od 1 stycznia tego roku postanowiliśmy, że będziemy starali się, jak tylko to możliwe, aby każdego dnia mieć wspólną społeczność. I każdego wieczoru spotykamy się razem, gdy tylko to jest możliwe. Gdy tylko możemy być razem. A gdy mnie nie ma, na przykład jestem gdzieś na wyjazdach, robi to moja żona z dziećmi, modlimy się razem. Czytamy Słowo Boże, rozmawiamy na ten temat, który przeczytaliśmy. I widzę, że to jest tak bardzo wartościowe. Tak bardzo ważne. Ciągle musimy się zmieniać. Nie jesteśmy doskonali. Narodziliśmy się na nowo i nie jesteśmy doskonali. Wiecie, w Dziwnowku takie odkrycie dokonałem podczas nauczania. Gdy mówiłem na temat chrztu Duchu Świętym i przeżyć duchowych, nagle gdzieś tam tknęło coś mnie i takie pytanie powstało, gdy głosiłem, co z różnego rodzaju ludźmi, których spotykamy na drodze naszego życia, na przykład taki dylemat mamy, my zielonoświątkowcy, mamy taki problem. Co to jest? Jak to ugryźć? Że w Kościele katolickim jest tyle grup charyzmatycznych. Modlą się w językach, chwalą Boga, śpiewają w duchu, uwielbiają Jezusa, a ciągle jeszcze modlą się do Marii, mają swoich świętych. I tak myślałem podczas kazania nad tym i wtedy Duch Święty pokazał mi list do Galacjan i pierwszy Kościół. I wiecie, potrzeba pokory z naszej strony. Potrzeba miłości z naszej strony. I w tej dziedzinie także musimy się zmieniać. Bo zawsze myślałem tak, nie, to niemożliwe. Oni się nie mogli nawrócić, bo gdyby się nawrócili, to już nigdy takich rzeczy by nie robili. Nie tkwiliby w tradycji. Jak mogą modlić się w językach, a później śpiewać pieśni o Marii? Oddawać jej cześć. Jak mogą to robić? I wtedy Pan dał mi ten fragment z listu do Galacjan, gdzie apostoł Paweł do Żydów nawróconych pisze. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Czyż nie został wymalowany wam obraz Jezusa Chrystusa przed waszymi oczyma? Po co wracacie do tego, co robiliście wcześniej? Odejdźcie od tego. Paweł w miłości uczy ich, cierpliwie wyprowadza ich z błędu, nie podważa ich nowonarodzenia, chrztu w Duchu Świętym. Mówi, otrzymaliście Ducha Świętego przez wiarę. I powiem dziś odważnie, jest to naszą odpowiedzialnością Kościoła Zielonoświątkowego, kochać katolików, modlić się o nich, nie stawać nad nimi pyszałkowato, kim ja to nie jestem, ja jestem zielonoświątkowcem, a to są takie zagubione owce, które chodzą w ciemności, niczego nie znają, nic nie rozumieją. Bóg powołuje nas, abyśmy miłowali ich, byli cierpliwi dla nich, pomagali im, dziękowali Bogu, że się nawracają i Bóg chrzci ich Duchem Świętym, a z tych rzeczy Pan ich wyprowadzi. Bo zadaję sobie pytanie, a co z nami? A co z nami zielonoświątkowcami? Gdzie tu i ówdzie ciągle słyszymy, w jakie grzechy popadamy. My, narodzeni na nowo, ochrzczeni w Duchu Świętym, ciągle musimy się zmierzać z jakąś niemoralnością wśród ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym. Ciągle zmierzamy się z jakimiś problemami małżeńskimi, czy to buntem, czy krnąbrnością w naszych zborach. To też są rzeczy, które trzeba zmieniać. Tak samo potrzebujemy Bożych przemian. I dlatego Pan Jezus mówi, potrzebujecie mocy, potrzebujecie napełnienia Duchem Świętym. I po tym fragmencie, po tych słowach Pana Jezusa, zapisał to już Ewangelista Łukasz w 24 rozdziale, jest to jakby kontynuacja tego, co pisze Jan w swojej Ewangelii. I Łukasz dodaje, że coś się wydarzy w około 40 dni po zmartwychwstaniu. Będzie tak zwane święto Pięćdziesiątnicy, Dzień Zielonych Świąt. I Pan Jezus mówi do nich, wy jesteście świadkami tego. Jest to werset 48. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Najpierw tchnął w nich ducha, sprawił, że się rozradowali i mieli pokój w sercu. I zaraz dodaje, zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Ci sami ludzie, ci, którzy narodzili się z ducha, jak powiedzieliśmy, uwierzyli, że Pan zmartwychwstał, wyznali Go Panem i uwierzyli w swoim sercu. Tchnął w nich swego ducha, a teraz mają być przyobleczeni mocą z wysokości. W Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, wiersz 4 i 5, czytamy, że spożywał z nimi posiłek i powiedział do nich, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Następnie wyjaśnia, jak bowiem Jan chrzcił wodą, tak wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I ta obietnica jest obietnicą Ojca. Ktoś oszacował, że w Biblii jest około 7000 obietnic. Jedną z nich jest obietnica Ducha Świętego. Ktoś policzył, że jest 365 razy zapisane nie bój się. I obietnica, że Bóg będzie nas nosił w swoich rękach, że się będzie o nas troszczył. A to mi mówi, że na każdy dzień mojego życia przez cały rok Bóg mówi nie bój się, nie lękaj się, nie obawiaj się, ja jestem z tobą. Jestem z tobą dziś od samego rana. Jestem przy tobie. I aby to zrozumieć, aby tym żyć, musimy wziąć moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na nas i wtedy staniemy się Jego świadkami. Kiedy to miało miejsce, w Dzień Zielonych Świąt, czytamy dalej w Dziejach Apostolskich, w rozdziale następnym, kiedy Duch Święty stąpił, gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, coś się wydarzyło. Coś się zamanifestowało. I chcę od razu dodać, że Duch Święty już stąpił. Że my nie modlimy się o to, by Duch Święty stąpił. Nie modlimy się o to, aby Boży wiatr wiał. Bo Duch Święty został wylany. On już stąpił. On tu jest. Duch Święty tu jest. Jego święty wiatr wieje. Jest. Kiedyś Reinhard Bonnke powiedział, że modlenie się o to, by Duch Święty stąpił, albo modlenie się, aby wiatr Ducha wiał, jest stratą czasu. Bo to już jest. To jest tak, jakbym się modlił, aby woda była mokra, a ogień był gorący. To po prostu jest. Duch Święty tu jest. On został wylany w Dzień Pięćdziesiątnicy. Obietnica się wypełniła. On chce po prostu napełnić ciebie. On chce wstąpić do twojego życia. On chce napełnić twoje serce. On chce napełnić twoje życie. On chce wypełnić ciebie i wierzymy, że chrzest w Duchu Święty połączony jest z modlitwą nowymi językami. To nie jest kluczowe zadanie, które Bóg nam daje. Jest to dar, który Bóg nam daje dla budowania samych siebie. Bo ja nie chcę odpaść zwiastując innym. Ja chcę się wzmacniać, chcę być mocny w Panu, chcę korzystać z tego daru, chcę modlić się w duchu. Pomaga mi w modlitwie dar języków, dar modlitwy w językach. Dar modlitwy w językach różni się od daru mówienia językami. O tym wyraźnie Biblia mówi. Dar mówienia językami jest w 9 darach, które manifestują się i ten dar mówienia językami musi mieć dar tłumaczenia. Natomiast dar modlitwy jest czymś osobistym, danym każdemu człowiekowi, kto przeżywa chrzest w Duchu Świętym. Jest to dar modlenia się. W samochodzie. Pamiętam, kiedyś taki rozmodlony stałem na czerwonych światłach. Tak mnie natchnęło, bo fajna muzyka leciała, uwielbienia w samochodzie i tak się rozpłynąłem trochę, zapomniałem, gdzie jestem i z jednej strony stał samochód i z drugiej strony stał samochód, a ludzie tak. Ten kierowca to jest niebezpieczny. Co on wyprawia? Gdy Duch Święty nas pobudza, daje nam taką niesamowitą przyjemność rozmawiania z Bogiem. Duch Święty modli się w nas, tak mówi Boże Słowo. I kiedy Duch Święty stąpił jak potężny wiatr, Biblia mówi, że napełnił cały dom, w którym przebywali. Mówił o tym Jacek, że stąpił z góry. Ja to nazywam zanurzeniem z góry, bo słowo chrzest oznacza baptizo. To samo słowo używamy przy chrzcie wodnym. Wtedy wchodzimy do basenu i zanurzamy kogoś. Słowo chrzcić to zamoczyć, zanurzyć, zatopić, obejmować, baptizo. A więc zanurzamy kogoś. A zanurzenie w Duchu Świętym wstępuje z góry i porównałbym to do wchodzenia pod wodospad. Wtedy zanurzamy się w wodzie, która leje się z góry. Lub możemy zanurzyć się w wodzie, wchodząc do basenu. Przy chrzcie. Zanurzenie. Po drugie, w tej drugiej fazie, gdy zostali napełnieni Duchem Świętym, do wnętrza każdego z nich wszedł Duch Święty, napełniając ich całkowicie. Do wnętrza naszego. Często sobie żartuję, że ci, którzy mają większe gabaryty, a więc są trochę bardziej okrągli, też są piękni, ale mają dużo miejsca w sobie. Bo z wnętrza naszego tam nie tylko jest jakiś wąski strumyk, ale potężna rzeka. Szeroka. Tam stąd. Tam jesteśmy napełniani z naszego wnętrza. Coś się wydobywa. I w tej fazie trzeciej, którą nazywamy przepełnieniem, określamy to często mówieniem innymi językami, tak jak duch poddaje. Z obfitości serca mówią usta. Nagle zaczynamy modlić się nowymi językami. Coś wyrywa się z naszego wnętrza. Duch Święty nam daje słowa, ale my mówimy. Wielu chrześcijan czeka, aż Duch Święty zacznie mówić. To jest wielki błąd. Ja mam mówić, a Duch Święty poddaje. Ja mam zrobić ten krok wiary, wejść na wodę i powiedzieć Abba Shakarada Sado Didi Sande. Amen. A Duch Święty zacznie mi poddawać następne słowa. Często modliłem się o chrzest Duchu Świętym z ludźmi, którzy mówili, mam 2-3 słowa. A za tydzień mówią, bracie, to się powiększyło. Mam ich więcej i więcej. Duch Święty rozwija w nas ten dar. Ale pamiętajmy, że to nie jest kluczowe przeżycie. O kluczowym przeżyciu będę mówił w drugiej sesji. Bo Bóg chce nas wyposażyć w swoją moc i w swoją siłę, abyśmy byli skuteczni w działaniu i abyśmy mieli wpływ na ten świat. Po to jest Duch Święty. Ale ten dar jest czymś niesamowitym, co Bóg nam daje. To jest piękna modlitwa. Biblia mówi, że pięknie dziękujesz. Dlatego apostoł Paweł pisze, będę się modlił duchem i będę się modlił rozumem. Zauważcie kolejność. Będę śpiewał w duchu i będę śpiewał rozumem. Dziś śpiewamy o wiele więcej rozumem niż śpiewamy w duchu i modlimy się o wiele więcej rozumem niż modlimy się w duchu. Ale oczywiście apostoł Paweł dodaje, że gdy jestem w zgromadzeniu, wolę powiedzieć słowami zrozumiałymi, aby ludzie mogli zrozumieć, co chcę im przekazać. Dlatego nie będziemy tutaj robić różnego rodzaju skrajnych dziwactw. Tak, mówimy językiem zrozumiałym, modlimy się językiem zrozumiałym, ale kiedy wchodzimy w Bożą obecność, kiedy zaczynamy wszyscy wielbić Pana, możemy, mamy prawo, to jest dobre, gdy całe zgromadzenie śpiewa w duchu, gdy są glosalia, uwielbienie. Gdy śpiewamy w duchu, wtedy wszyscy się w to angażujemy. Wszyscy oddajemy Bogu chwałę. Nie musimy wsłuchiwać się w to, co mówi ktoś drugi. Dziwnówku mówiłem, przypomniała mi się konferencja w Walii, na której byliśmy z żoną, konferencja dla muzyków, konferencja uwielbienia, kiedy wyszedł człowiek na podium i zaczął grać na flecie. A później wyszła dziewczyna, kobieta, która zaczęła śpiewać pieśń proroczą. W tej samej melodii, w tej samej tonacji. Śpiewała pieśń proroczą dla zgromadzenia i zostało to nagrane. I później na drugi dzień specjaliści odtwarzali to. Okazało się, robili to muzycy zawodowi, którzy stwierdzili, że wszystko jest w tej samej tonacji. Jest ta sama melodyka. Nigdy się nie spotkali razem, nigdy nie ćwiczyli. Było to około 4-minutowe nagranie. Duch Święty pragnie używać nas w zgromadzeniu, aby przekazywać poselstwo, aby przekazywać swoje słowo. I kiedy to się dzieje, kiedy to ma miejsce, wprowadzę do drugiej sesji, za momencik zrobimy przerwę, uczniowie otrzymali ponadnaturalną moc. Ponadnaturalną moc, która nie była na płaszczyźnie słowa. Oni nie chodzili w koło i mówili, mamy ponadnaturalną moc, mamy ponadnaturalną moc. Jedziemy, mamy ponadnaturalną moc. My teraz jesteśmy zielonoświątkowcami, mamy ponadnaturalną moc. No i co? No mamy. Zobaczymy się jutro. Trzymajcie się. Jutro znów będzie nowy dzień. Nie. Oni otrzymali ponadnaturalną moc, która się zamanifestowała. Się zamanifestowała. Podkreślmy to jeszcze raz. To nie było tylko wewnętrzne przeżycie, to była ponadnaturalna siła, która manifestowała się przez ich życie. Stali się innymi ludźmi, jak mówił Arek. Otrzymali śmiałość do tego, by świadczyć. Mieli odwagę, której przedtem nie mieli. Narodzili się na nowo, ale nie mieli śmiałości w zwiastowaniu. Oto Duch Święty zstąpił na nich i nagle wypełniła ich niesamowita odwaga. Przewrócili Jerozolimę do góry nogami. Byli odważni. Co jeszcze? Otrzymali wgląd w słowo. W ciągu następnych kilku minut Piotr bez żadnej konkordancji, bez notatek, bez WST, bo jeszcze w WST nie było. Gdyby Piotr wiedział, że jest, to by na pewno tam się zgłosił. Byłby jednym z pierwszych studentów. Halleluja. Amen. Bez konkordancji, bez notatek powiedział, tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Nagle ma objawienie słowa. Nagle zrozumiał, do czego Bóg go powołał. Nagle zrozumiał, co się dzieje, że to jest ten moment, że to jest ta chwila, aby teraz wycisnąć piętno na tym świecie i aby Królestwo Boże zamanifestowało się. Przypomina mi się człowiek, o którym słyszałem od mojego przyjaciela, pastora Abrahama, o którym wczoraj mówiłem tutaj na prezentacji misji w Indiach. Świadectwo jednego Afrykańczyka, który otrzymał traktat z organizacji z południowej Afryki, Logos. I ten człowiek nawrócił się gdzieś tam w wiosce afrykańskiej. Przeżył chrzest w Duchu Świętym, nie miał Biblii, nie miał kaset DVD, wideo, nie miał podręczników, książek na temat Ducha Świętego. Duch Święty go napełnił. I po 3 latach na końcu odczytał, bo był tak zafascynowany traktatem, który mówił o Jezusie, o Bogu, o zbawieniu, o Duchu Świętym, o mocy, o cudach. Przeczytał, że jest adres tej organizacji Logos w południowej Afryce i napisał do nich list. Napisał tak, kochani, bardzo dziękuję wam za traktat, który otrzymałem 3 lata temu. Założyłem 50 zborów i skończył mi się temat dokazań. Czy możecie mi przysłać kolejny traktat? To są rzeczy, które czyni Duch Święty. Czasami my jesteśmy tak skupieni intelektualnie, że wydaje nam się to niemożliwe, ale Duch Święty może wszystko. Otrzymali wgląd w Boże Słowo. Duch Święty daje objawienie. Ten człowiek zaczął odkrywać kartę za kartą, choć nigdy Biblii nie miał w ręce, ale Duch Święty mu objawiał, jaka jest Boża prawda. I po trzecie, to umożliwiło im pełnienie misji apostolskiej. Piotr już nigdy po pięćdziesiątnicy, posłuchajcie tego, nigdy po pięćdziesiątnicy, gdy Duch Święty stąpił na nich, nie mówił, że pójdzie łowić ryby. Nigdy już takiego słowa nie wypowiedział. To jest moje powołanie, aby cała Jerozolima, okolice odczuli działanie Boże. Po to jest Duch Święty. I w drugiej sesji będzie to bardzo inspirujące. Chcę, abyście przyszli. Przyjdźcie od razu, abyśmy nie tracili czasu, dlatego że chcemy na koniec, po tej sesji drugiej, modlić się o napełnienie Bożą mocą. Ja wierzę, że Duch Święty elektryzuje nas, że jest tutaj obecny, że będzie nas napełniał, że ci, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, przeżyją, a ci, którzy potrzebują odnowy duchowej, świeżości duchowej, ją otrzymają. Nie rozpraszajmy swoich myśli bardzo w czasie przerwy. Nie upijaj się kawą, ale bądź pełen Ducha Świętego. Amen. Przerwa, spotykamy się za 15 minut.